słowo mówione, pisane, no i ktoś powiedział przed audycją przemilczane, a ja zapewniam Państwa, że przez najbliższe godzinę, no i 40 minut milczeć nie będziemy, tym bardziej, że temat dzisiejszej audycji to nasze fascynacje słowem. Nie miecz, nie tarcza bronią języka, lecz arcydzieła, to cytat z wiersza Cypriana Kamila Norwida, który przyświeca dzisiejszej naszej audycji. No to co, zaczynamy? Czas wzrastania, dzisiaj spotkali się
Ela,
Agnieszka,
Kasia,
Ania,
Asia,
Michał
i Janek.
Jest z nami jeszcze ojciec Benedykt. Ktoś kiedyś powiedział, że kto ma mikrofon, ten ma władzę. Dzisiejszą władzę ma Wojtek, który ma suwaki i guziki, który nam realizuje dzisiejszą audycję. No właśnie, rozmawiamy o naszych fascynacjach słowem. Tak wypadałoby w ogóle zacząć od tego, że wszystko od słowa się zaczęło, a czytamy to w prologu Ewangelii Świętego Jana. Na początku było słowo. Wszystko miało swoje istnienie w słowie, byty duchowe i materialne. Wszystko staje się przez słowo. Wszystko przez nie się stało. Człowiek został obdarzony przez Boga darem mowy, przez to może rozmawiać z Bogiem, wyrażać myśli, pragnienia i komunikować się. Otrzymał też inne dary, które niejako ze sobą współgrają. Dar słyszenia, patrzenia. Dzięki temu człowiek tworzy nazwy, tworzą się słowa. A ja teraz zapytam, skoro temat dzisiejszego czasu wzrastania są nasze fascynacje słowem, no to dlaczego to słowo nas fascynuje? Jakaś taka cisza zapadła.
Cisza zapadła. A myślę, Tomku, że to, czy słowo nas fascynuje, czy w ogóle nas fascynuje i dlaczego nas fascynuje, postaramy się właśnie odpowiedzieć przez te najbliższe półtorej godziny.
Właśnie, warto jeszcze też wspomnieć, że inspiracją do powstania tej audycji stał się list Episkopatu Polski, który był odczytany w minioną niedzielę w kościołach. Tytuł listu to bezcenne dobro języka ojczystego. Cytaty, fragmenty tego listu z pewnością pojawią się podczas dzisiejszej audycji. Właśnie w tym liście też pojawił się cytat z wiersza Cypriana Kamila Norwida: nie miecz, nie tarcza bronią języka, lecz arcydzieła. Tutaj Michał z Anią mają przygotowany właśnie ten fragment, który nam już za chwilę zaprezentują.
Język ojczysty. Gromem bądźmy, pierw niździ grzmotem. Oto tętnią i rżą konie stepowe. Górą czyny, a słowa, a myśli potem. Wróg pokalał już i ojców mowę. Energumen tak krzyczał do lirnika i uderzał w tarcz, aż się wygięła. Lirnik na to: nie miecz, nie tarcz bronią języka, lecz arcydzieła.
Wiersz ten powstał w latach 1863-1865, w tym bowiem trzyleciu Norwid najczęściej i najwymowniej protestował przeciwko poglądom rodzimych energumentów, którzy zarówno przygotowując powstanie, jak i prowadząc je, a później komentując, stale wysuwali na pierwsze miejsce czyn, choćby nieprzemyślany, aby tylko szybki i gwałtowny. Lekceważyli zaś myśl, szczególnie myśl zawartą w utworach literackich. Wielokrotnie Norwid protestował przeciwko lekceważeniu inteligencji polskiej, jedynej klasy narodu powołanej do prawdziwej i skutecznej obrony języka, to jest narodowości polskiej.
Nie miecz, nie tarcza bronią języka, lecz arcydzieła, z pewnością też takie arcydzieła jak to, którego wysłuchaliśmy, czyli arcydzieło Cypriana Kamila Norwida. Na początku naszej audycji padło pytanie, dlaczego słowo nas fascynuje, i w zasadzie ja powracam do tego pytania, raz jeszcze zadaję, mam nadzieję, że teraz cisza nie zapadnie. Dlaczego słowo nas fascynuje? A pytam też z tego względu, że są tu, no, nazwijmy to studenci, przedstawiciele różnych profesji. Mamy tu dziennikarzy, mamy tutaj politologów, mamy też tutaj biologa, informatyka, jest jeszcze ojciec Benedykt, także...
Który dzisiaj jeszcze nie wypowiedział ani jednego słowa.
Bo ja jestem spośród tych w tym studiu, który postanowił przemilczeć i milczeć.
Ojciec wybrał tą trzecią opcję, tak? Słowo mówione, pisane i przemilczane?
Tak.
Między słowami. A wracając, Tomku, do twojego pytania, to może rzeczywiście tutaj ta nasza cisza, która była niejako odpowiedzią, też była wymowna i pokazała, że słowo ma taką wagę, że jednak wypowiedzenie czegokolwiek też nie ma sensu, prawda? I tutaj można w ten sposób też zinterpretować może, że rzeczywiście słowo jest ważne i
tym bardziej, że gdy badają trudne pytania, teraz czas powszechnie panującej sesji i zaliczeń, to wówczas człowiekowi bardzo często nie tylko brak słów, ale również brak tchu.
No, czasami te pytania są bardzo niewygodne.
Tak.
Szczególnie, kiedy coś do głowy za bardzo nie weszło. Właśnie, to jest czas wzrastania. Rozmawiamy o słowie. Warto by było do naszej dyskusji także zaprosić naszych radiosłuchaczy. Zapraszamy do wzięcia telefonicznego, wzięcia udziału w naszej audycji, a telefony, pod które możecie do nas dzwonić, to
655 23 55 to numery dla Polski Północnej, 655 23 56 numery dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia to oczywiście 056 i jeszcze dwa numery dla tych, którzy korzystają z sieci komórkowej w rodzinie, 720 100 100 lub 720 100 200.
Powracam do pytania, dlaczego słowo nas fascynuje. Czy w waszym życiu padły, nie wiem, może z waszych ust, czy może z ust kogoś innego, takie słowa, które gdzieś tam głęboko zapadły w waszej pamięci? Czy zetknęliście się kiedykolwiek z taką sytuacją?
Najbardziej fascynuje to, że gdy rozmawiamy o słowie, potrzebujemy do tego słów. Potrzebujemy tego daru mowy, który otrzymaliśmy, który kształtujemy, który, jak sami zauważacie, nas też rozwija. Czy słowa, które jakoś szczególnie zapadły? Najtrudniejsze, czy najbardziej bolesne jest to, że zapadają w nas te słowa, które są dla nas bolesne. Czy to są słowa uszczypliwe, czy to są słowa bardzo często wypowiedziane przez drugą osobę nierozważnie albo niesprawiedliwie krytyczne z naszą stronę, czy mówiące o nas samych, ale są też takie słowa, które no, pozwalają nam wzrastać. I ja wiem, że w moim życiu takie słowa to były słowa wypowiedziane raz przez moją mamę, gdy rozpoczynałem życie poza domem, rozpoczynałem życie i mieszkanie w internacie, szkołę średnią. Te słowa są dla mnie ważne, trudno je też wypowiadać. A drugie słowa to chyba rok wcześniej, gdy jeszcze było tych naście lat, o sensie życia przy okazji porządków na podwórzu wypowiedziane przez tatę, zupełnie tak spontanicznie, o sensie życia, o sensie tego, że warto żyć, nie warto umierać. To są słowa, które zapadły, wypowiedziane bardzo spontanicznie, bardzo przypadkowo, ale z przejęcia i z głębi serca rodzicielskiego.
Ja też pamiętam, kiedyś prowadziłem pamiętnik, to było gdzieś tak w podstawówce. Nie wiem, tak, prowadziłem pamiętnik.
Ja myślałam, że to tylko dziewczyny prowadzą pamiętnik.
Nie, prowadziłem pamiętnik, tak. Przyznaję się do tego bez bicia. A w tym pamiętniku pojawił się taki znamienny wpis i te słowa rzeczywiście zapadły mi głęboko w pamięci. Ten wpis dotyczył mamy. A konkretnie kochaj serce matki, póki jest przy tobie, bo za późno będzie, kiedy będzie już w grobie. Te słowa gdzieś mi tak bardzo głęboko zapadły w pamięci. A wy macie jakieś takie słowa, sentencje, które gdzieś tam głęboko zapadły w pamięci?
Mi taka sentencja teraz przyszła na myśl, którą zawsze mi mama powtarzała, nie tylko mi zresztą, tylko też rodzeństwu. I myślę, że ona się przyda na czas sesji właśnie, w której też teraz jesteśmy. To są takie słowa: ni w sto koni nie dogoni dnia, który przeminął. Jeśli go się przewał koni, ni w sto koni nie dogoni. I te słowa gdzieś towarzyszą mi w zasadzie od gimnazjum, od czasów też licealnych. I zawsze sobie je przypominam, jeśli widzę, że jakoś czas przecieka mi przez palce, jeśli tracę go może troszeczkę albo zapominam o tym, że coś ważnego muszę zrobić, to zawsze te słowa jakoś tkwią w mojej głowie i tak dźwięczą mi, że jednak należy coś zrobić, nie czekać, nie odwlekać, tylko właśnie no, zrobić to.
Ale są też takie słowa, które no, ważą wciąż na moim życiu też kapłańskim i które stały się myślą przewodnią kapłaństwa. to właśnie z prologu, którym wspomniałeś na początku, a słowo stało się ciałem i z jego pełności, pełni, wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. To kolejne słowa, no już zaczerpnięte jako motto życia.
My cały czas rozmawiamy o słowie, tak właśnie a propos tego słowa. Teraz będzie śpiewać Perła Wschodu, tryptyk rzymski Karola Wojtyły. Posłuchajcie. No i teraz obiecana Perła Wschodu, słowo tryptyk rzymski Karola Wojtyły. Zapraszamy.
Ostateczna przejrzystość i światło. przejrzystość dziejów, przejrzystość sumień. Nie zapominajcie.
W dzisiejszej audycji padło już naprawdę wiele słów. Mówiliśmy o Norwidzie, mówiliśmy o pamiętnikach. Niestety trochę zostałem wyśmiany. Ale najważniejsze, co powinno paść w dzisiejszej audycji, to to, że człowiek został obdarzony mową jako jedyne stworzenie. Inne stworzenia, owszem, wydają jakieś dźwięki, ale to, co nas wyróżnia, to jest właśnie dar mowy. Niepowtarzalny dar mowy. I to właśnie jest to, co nas fascynuje. Przed chwilką też pojawił się telefon a propos naszej dykcji. Podobno jej nie mamy. Właśnie, a wprawki dykcyjne jeszcze się pojawią tutaj na antenie. Ela przygotowała parę wprawek dykcyjnych, także postaramy się zmierzyć. Szczerze mówiąc, to tak przed audycją trochę mnie ściskało i paraliżowało, bo w końcu mówimy o słowie, więc jakaś poprawność, jakaś dykcja powinna tutaj się pojawić. Ale wracamy jednak do tego tematu, o którym rozmawiamy. Mówimy o słowie. Warto powiedzieć, skąd w ogóle wzięło się słowo, co to takiego jest to słowo.
Tomku, skoro mówiłeś już o mowie, że mowa jest używaniem języka w procesie porozumiewania się, ale właśnie podstawową taką jednostką, podstawową częścią mowy jest słowo. Słowo, o którym dzisiaj mówimy. I za pomocą tych słów poszczególnych określamy wszystkie pojęcia, które nas dotyczą, i te pojęcia rzeczywiste, i te abstrakcyjne. I my myślimy także na ogół słowami. Nasze myśli to też są słowa, bo one są w jakiś sposób określone.
I to właśnie jest coś, co nas między innymi wyróżnia.
Przyszło mi właśnie do głowy, tak z technicznego trochę punktu widzenia tutaj, jako że jestem przyszłym informatykiem, przynajmniej tak myślę, że będę, tak sobie myślałem, że słowo może być też jednostką informacji. Na przykład tak jest język i mowa, składa się ze słów. Tak często jest tak, że w informatyce jednostką informacji jest jeden bit, prawda? I tak sobie skojarzyłem, że słowo bit to może być taka właśnie informacja. I też tak, taką refleksję nawiązując trochę do sesji, bo mieliśmy ostatnio takie zadanie, że na zaliczenie z technologii internetowych mamy zrobić stronę. No i oczywiście w języku. Jakim? HTML-owym, czyli takim prostym języku do tworzenia stron. No i tak zastanawiałem się, z czego ten język się składa w pewien sposób. No i tak doszedłem do wniosku, że oprócz tych prostych poleceń i komend, no to są też słowa, oczywiście odpowiednio zakodowane. No ale jednak słowa, które przekazują jakąś treść, która potem jest jakby, możemy zobaczyć ją na monitorze.
Język informatyków to jest, zdaje się, taki dość szczególny język, dla niektórych bardzo skomplikowany i też niezrozumiały.
Tak, niektórzy uważają, że to jest jakiś kod czy coś takiego. Tak na dobrą sprawę, jeśli się w to wgłębimy, to okazuje się, że to jest jeden sposób taki, żeby przekazać inną informację.
Jak to jest z tym językiem informatyki? On bazuje na jakimś innym języku?
Tak, najczęściej na angielskim i na matematyce. No jeszcze tak wracając, to angielski jest, że tak powiem, podstawą, na której powstają jakby języki programowania.
A ty jak, Janku, sobie radzisz z tym językiem informatyki?
No, trochę takie niezręczne pytanie postawiłeś przed sesją, powiem szczerze. Znaczy, oficjalna wersja niech będzie taka, że całkiem nieźle.
a mniej oficjalna. Trudny jest ten język dla takiego przeciętnego zjadacza chleba.
Ja myślę, że
pojawiły się różne pojęcia, HTML, bit i tak dalej. Dla niektórych to może być ciemna magia.
Znaczy, ja myślę, że cała trudność polega na tym, że tych języków jest dość sporo. To znaczy, że żeby zacząć w ogóle cokolwiek robić, trzeba nauczyć się jednego, a potem już pozostałe jakby wykorzystuje elementy, które już umiemy. I cała trudność polega na tym, żeby się na samym początku w to wgryźć.
Czyli tu jest wymagana pewna systematyka, prawda?
Tak.
Jeżeli chodzi o informatykę, to jest dziedzina taka bardzo uporządkowana i pewna systematyczność w uczeniu się, zapamiętywaniu pojęć, języka i tak dalej. Jest z nami dzisiaj także Michał, biolog. Michale, język biologii, jak to wygląda? Też jest taki bardzo skomplikowany jak język informatyki?
Może dla studentów dziennikarstwa wydawać się on może... Że jest skomplikowany, ale opiera się przede wszystkim na łacinie i na nazwach łacińskich. Chociaż teraz ostatnio jest tendencja przechodzenia na język angielski, ale jak ktoś się uczył angielskiego, to może łatwo zauważyć, że pochodzenie nazw jakichś typowo biologicznych w języku angielskim pochodzą z języka łacińskiego. Niestety dzisiejsze szkolnictwo odbiega od łaciny, przez to ja na studiach miałem trochę problemów z zapamiętywaniem różnych trudnych nazw, szczególnie nazw systematycznych jakichś zwierząt. Przede wszystkim język biologów musi być bardzo precyzyjny, a zarazem prosto opisywać różne zjawiska, których często nie mamy możliwości zobaczenia gołym okiem. Dajmy na to takie przedmioty jak biologia molekularna, biologia komórki czy biotechnologia. Na wykładach słyszę o rzeczach, których nie widziałem, ale muszę sobie je wyobrazić. Dlatego język biologów musi być przede wszystkim precyzyjny i opisowy. A język łaciński dlatego jest używany, żeby była łatwa komunikacja między ośrodkami badawczymi na całym świecie, żeby ominąć te wszystkie bariery językowe naszych języków narodowych.
A najbardziej jakieś takie skomplikowane pojęcie, jakie się pojawiło podczas twoich lat studiów, jesteś teraz na czwartym roku. Jakieś największe problemy z czym były? Jest jakieś takie pojęcie?
Wydaje mi się, że takie najtrudniejsze, to pewnie go nie zapamiętałem. Było trudne, ale jest dużo pojęć, na przykład jak miałem przedmiot embryologię, to opisy tam były powstawania zarodków zwierząt i terminy typu inwolucja, inwersja były dla mnie bardzo trudne i do tej pory nie mogę sobie przypomnieć ich definicji. Wydaje mi się, że było dużo takich słów, które do tej pory są dla mnie niezrozumiałe, ale w toku nauki większość staje się jednak prostsza, kiedy na ćwiczeniach są nam one objaśniane.
Był język informatyków, był język biologów, są z nami jeszcze dziennikarze, są jeszcze z nami politolodzy. Język dziennikarzy.
Ja właśnie chciałam powiedzieć, że nie tylko biolodzy muszą posługiwać się językiem z precyzją. Zarówno dziennikarze, jak i informatycy, politolodzy muszą tym językiem władać poprawnie. A to z tego względu, że ważne jest to, jak mówimy, co mówimy. I ważne jest też to, dlatego że my posługując się mową, docieramy do kogoś i dzięki temu chcemy, żeby ktoś nas zrozumiał i poprzez słowo, poprzez właśnie tą precyzję, poprzez to, jak mówimy, co mówimy, docieramy do kogoś i ten ktoś albo nas zrozumie, albo i nie. I musimy tak się starać mówić, żeby ktoś nas zrozumiał, no i żeby jak najwięcej, myślę, takich informacji dotarło do kogoś.
Ja myślę też tutaj jeszcze dodając do dziennikarstwa, że ważne jest to, w jaki sposób mówimy, czy to, co przekazujemy, te nasze komunikaty są zrozumiałe dla naszego słuchacza. I powracając jeszcze tutaj do języka, język jest bogactwem i ma on moc. Moc też może mieć taką niszczycielską, może mieć wymiar negatywny, ale także taki pozytywny, który buduje. I myślę, że to bardzo dobrze widać właśnie na przykładach w mediach, kiedy językiem, naszym słowem, wypowiedzią możemy kogoś mówiąc nawet zniszczyć, ale też możemy podbudować, podnieść.
Czyli taką moc sprawczą rzeczywiście może mieć.
Ela się wyrywa do odpowiedzi.
Ja się wyrywam, bo wiecie co, jak was tak słucham, słuchałam Janka, który mówił o języku informatyki, Michała, który mówił o języku biologii. Powiem szczerze, no dla nas tutaj siedzących czarna magia, jak to już Tomek powiedział. Ale jedno chciałam zauważyć, że przede wszystkim dla nas, dla każdego człowieka potrzebny jest wysiłek. My musimy włożyć wysiłek w to, aby zrozumieć drugiego człowieka, zrozumieć, jeżeli Michał do mnie coś mówi w języku biologii, to ja muszę zrobić wysiłek, aby zrozumieć, co on tak naprawdę chce mi przez to przekazać, co to jest, skąd to jest i o co tak naprawdę chodzi. I przede wszystkim myślę, że w takim naszym ludzkim porozumiewaniu się chodzi o to, aby odczytać ten kod językowy, którym posługujemy się my, a mówimy tak naprawdę w języku ojczystym, w języku polskim, ale każdy z nas zajmuje się czymś innym, czyli jednym słowem mówimy też w różnych językach. Tak bym to ujęła w cudzysłowie.
Gdzie z nami też ojciec Benedykt. Mówiliśmy o języku, jeszcze raz przypomnę, informatyków, mówiliśmy o języku biologów, pojawił się język dziennikarstwa. Jest też specyficzny język, język Biblii, język teologii, który w naszym życiu, w naszym chrześcijańskim życiu jest też bardzo ważny.
Tak, jest język również i teologów, a wśród tych teologów moglibyśmy mówić, że innym językiem, inną terminologią posługują się i bibliści, i dogmatycy, i homileci, i jeszcze liturgiści, nie mówiąc już o kanonistach, jak również o socjologach religii. I możemy tutaj bardzo, bardzo daleko iść, łącznie z tym, że teologia bazuje na filozofii, więc dotkniemy jeszcze języka filozoficznego. Ale to, co przed momentem powiedziała Ela, należałoby w pewien sposób uzupełnić, a mianowicie, że musimy dokonać wysiłku, żeby zrozumieć biologa, czy medyka, lub informatyka, teologa, matematyka, fizyka. Również musimy dokonać pełnego wysiłku, żeby zrozumieć język techniczny, język prawniczy, ale rzecz jest też w osobie wypowiadającej, czyli w biologu, w informatyku, w prawniku, w teologu, który powinien mówić takim językiem, aby on mógł być zrozumiałym dla ogółu, czyli niebanalnym, też nie powinna być to dziecinada, ale powinien być to język, który przy wspólnym wysiłku jest językiem komunikatywnym.
Ale tutaj padło też takie zdanie, że żeby opisać pewne zjawiska, język musi być precyzyjny. Często jest tak, że no nie da się pewnych spraw, których nie widać, jakichś zjawisk opisać normalnymi słowami zrozumiałymi tak ogólnie. Potrzeba jakiegoś specjalistycznego terminu, który odda tą rzeczywistość, a nie zawsze się da wyjaśnić go w prosty sposób.
Albo trzeba wzoru.
Dokładnie.
Janku, ja chciałem cię zapytać, czy jesteś w stanie wypowiedzieć w języku HTML, jakiekolwiek bądź zdanie do nas, czy to tylko jest efekt potem końcowy, który możemy zobaczyć na tej czy innej internetowej witrynie.
Akurat język HTML nie jest dobrym przykładem, bo tam głównie polega na tym, że jest formatowanie zwykłego tekstu, który można przydać jak język polski, także to nie polega na tym. Tam po prostu występują takie znaczniki, które mówią jakby przeglądarce, w jaki sposób interpretować dany tekst. Natomiast inne języki programowania, typu na przykład assembler, niskopoziomowy język, to...
Sama nazwa brzmi kosmicznie.
Ale no, prosimy o jedno zdanie.
Ja nie tyle w nim mogę coś powiedzieć, bo to są zwykłe liczby, jakieś 0, 1, także jakbym tutaj zaczął mówić 1, 2, 3, 4, to by było coś w assemblerze, że znaczyło oczywiście. Tam jest oczywiście jeszcze też kodowanie szesnastkowe, jakby kto tam chciał się wgłębiać, to także nie ma takiego normalnego liczenia.
Ale gdy powiedziałeś o kodowaniu szesnastkowym, to jeszcze jest piękny język muzyki, zapisywany w zupełnie innych znakach już od wielu, wielu
pokoleń. O tak, pokoleń. Jeśli właśnie chodzi o muzykę, to też mogę coś powiedzieć, bo ja przez dłuższy czas uczyłem się w szkole muzycznej. Tak akurat się trafiło. Akurat jeśli chodzi o język muzyczny, to tam bardziej się można wypowiedzieć za pomocą dźwięku, za pomocą barwy, za pomocą ekspresji, za pomocą tego, w jaki sposób muzyk wychodzi na scenę, jak siada do instrumentu, jak interpretuje dany utwór na przykład. też każdy, warto zwrócić uwagę, jak grają ludzie. Na przykład na koncercie bardzo dobrze to widać, przy tym jak jest kilku różnych wykonawców, bo często się zdarza tak, że jest jeden utwór, a dokładnie jeden po drugim tak samo, ten sam utwór, a jak się słucha dwóch różnych ludzi, którzy grają to samo, to często można mieć zupełnie inne wrażenie. To właśnie zależy od człowieka. Każdy, mimo że używa swojego tego samego języka, przedstawia rzeczywistość w inny sposób.
I może też inaczej interpretować dane słowo. Właśnie w muzyce utwór to w zależności od wykonawcy jest różnie interpretowany, dlatego też odbiór jest inny.
No właśnie tak mówimy o muzyce. Wojtek mi tu podpowiada, żeby nie posnęli, to teraz będzie trochę ostrzej. Wojtku, co nam dzisiaj zaproponujesz?
Czyli będą żyletki.
Żyletki?
Anastazis?
Nie, ja widzę tutaj pneuma bez ciebie, czy to? Nie?
Anastazis.
Twoje słowo najważniejsze. Zapraszamy.
Twoje słowo przy mnie.
Twoje słowo najważniejsze, Anastazis. My dzisiaj właśnie zastanawiamy się nad naszymi fascynacjami słowem. Czy wy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego wypowiadamy słowa? Skąd się w ogóle biorą fascynacje słowem? Bo mi się wydaje, że to ten fakt, że w ogóle wypowiadamy słowa, to jest coś fascynującego.
Ja myślę, że zachwycające w słowach jest to, że dzięki poszczególnym słowom tak naprawdę możemy coś przeżyć. Ktoś nam przekazuje jakieś słowo, my przekazujemy to słowo drugiemu człowiekowi i w tym po prostu w nas się budzą pewne emocje, które powodują, że możemy albo wzrastać, bądź nie. Te słowa, jakie otrzymujemy, jakie są nam dostarczane, nie tylko one wzmacniają nas, ale też mogą dostarczać jakichś pozytywnych emocji drugiemu człowiekowi. Myślę, że to jest takie zachwycające, że w ogóle, że możemy się porozumiewać.
No chyba bardzo często dzieje się tak, że w ogóle na ten aspekt w naszym życiu nie zwracamy uwagi. Słowo jako coś takiego bardzo, bardzo powszedniego. Warto też wrócić do początku audycji, w którym się pojawił prolog świętego Jana, w którym było na początku było słowo. Niezwykłe znaczenie, niezwykła waga tego słowa. Słowa, o którym właśnie rozmawiamy w dzisiejszym czasie wzrastania. A ja przypomnę, że do naszej dyskusji zapraszamy także naszych radiosłuchaczy. Jeszcze raz przypomnimy numery telefonów, pod które możecie do nas dzwonić.
655 23 55 to numer dla słuchaczy z Polski Północnej. 655 23 56 Polska Południowa, kierunkowy Torunia 056 i dwa numery dla korzystających z sieci w rodzinie 720 100 100 720 100 200.
Słowo. Słowo to klucz dzisiejszej naszej audycji. Czy wam przychodzą jeszcze jakieś myśli, fascynacje na temat tego słowa? Co najbardziej was fascynuje w tym słowie?
No oczywiście, podobnie jak o powietrzu, można mówić bardzo wiele, mówić, że ono jest zanieczyszczone albo jest czyste, że jest ono leśne, albo jest to powietrze nadmorskie, powietrze górskie, powietrze teraz mroźne, powietrze suche, wilgotne, że na to powietrze ma wpływ i środowisko, to naturalne, ale to również stworzone sztuczne środowisko przez człowieka, czyli cały przemysł, gospodarka, nawet to, że jedziemy samochodem i nasz samochód ma wpływ na to środowisko i na powietrze, i trudno o tym powietrzu mówić. Podobnie myślę, że jest ze słowem. To słowo, które stworzyło wszystko i samo było na początku, nie będąc stworzonym, nie mając początku, które było życiem i które dało życie, to słowo pozwoliło nam uczestniczyć w tworzeniu słowa. To Adam, który pierwszy może skorzystać z tego daru i przychodzą do niego wszystkie istoty, aby on nadał im imię. To człowiek nadaje imię rzeczywistości, swoim uczuciom, swoim pragnieniom, swoim marzeniom. To słowo, które ma przecież ten wymiar pozwalający rozmawiać z Bogiem, słuchać Boga, ale to również słowo słyszane, które do mnie przemawia, słowo przeze mnie wypowiadane, które ma cały bagaż mojego stanu psychicznego w tym momencie, moich sił fizycznych, duchowych. To słowo, które jest w tym momencie przez kogoś odbierane i ten człowiek też jest w tym momencie o 22:28 i 36 sekund w odpowiedniej też kondycji psychicznej, duchowej, fizycznej i ono też przez niego jest tak, a nie inaczej interpretowane, słyszane. To jest fenomen, to jest cud, o którym gdybyśmy chcieli powiedzieć, to więcej byłoby tomów, książek, taśm magnetofonowych, telewizyjnych i nawet cyfrowych już w tym zapisie.
Już płyt, ojcze.
Już płyt, tak. Już płyt cyfrowych, nawet wytłaczanych poprzez światło i przesyłanych światłowodem czy laserem.
Ewentualnie wytłaczanych. Skrętką.
Jeszcze raz?
Skrętką, ekranowaną.
Cokolwiek.
Cokolwiek to znaczy.
My rozmawiamy o fascynacji.
Ale że dokończę, to brakłoby i powiększyłoby wszelki zasób słów już napisanych definiowanie o samym słowie. Bo każde słowo, tak jak Janek jeszcze przed Anastazis powiedział, że słowo przez każdego z nas jest inaczej odbierane, inaczej interpretowane.
Czyli tak jakby myśli i skojarzeń jest więcej, może być więcej niż samych słów, tych połączeń różnych.
A ile jest myśli takich, których nie możemy uchwycić w słowa, a ile jest takich słów bez myśli wypowiedzianych?
My rozmawiamy o naszych fascynacjach słowem, o te fascynacje też pytamy naszych słuchaczy. Mamy pierwszy telefon. Bardzo prosimy, kto się do nas dodzwonił?
Król nam Chrysta?
Zawsze i wszędzie. Kogo gościmy?
Mówi Dawid, animator ze Skaziny.
A witamy.
Przyszłem dzisiaj przed chwilą do domu, tuż przed rozpoczęciem audycji, właśnie ze spotkania oazowego i ucieszyłem się słysząc temat. Ponieważ dzisiaj przygotowywałem właśnie spotkanie nasze oazowe, wspólnotowe i o dziwo właśnie dzisiaj wpadłem na pomysł, żeby było ono o słowie.
A,
i również to spotkanie zacząłem od tego fragmentu, o którym mowa z Ewangelii Świętego Jana. I właśnie to spotkanie też mnie pobudziło do tego, żeby zadzwonić. Mówiliśmy o słowie też przez eksperymenty, kilka zabaw, które miały pokazać, czym jest słowo i pokazać właśnie, jak słowo wpływa na człowieka.
A jakie wnioski wypływały z tego?
Albo te kilka zabaw chociaż.
Między innymi takie, że po pierwsze, słowo jest po to, żebyśmy my mogli dać siebie innym, a po drugie, żebyśmy mogli też otrzymywać od innych informacje, wiedzę o sobie i że trzeba też szanować to słowo, bo to samo słowo może budować, to samo słowo może niszczyć i wszystko zależy od człowieka.
A mógłbyś nam zdradzić szczegóły tych zabaw, na czym one polegały?
Między innymi były krótkie opowiadania, kilkuzdaniowe, pocięte na słowa i każda grupa dostała zestaw takich słów pociętych i miała ułożyć w nich swoje opowiadanie. No i wychodziły z tego różne treści, nie zawsze takie jak wyjściowe opowiadanie, które było podstawą do tego zadania. Albo też taka znana wszystkim zabawa jak głuchy telefon. Krótkie trzy zdania, pewna historyjka puszczona przez 10 osób zmieniała zupełnie swoją treść, zmieniała zupełnie swoje znaczenie.
Czyli to, co wcześniej...
Czy też tak, gra w skojarzenia, czyli słowa, które każda następna osoba przetwarza na swój sposób.
Widzicie, mówimy o fascynacjach słowem. Pytałem w studio już tutaj, czy są jakieś takie słowa, które najbardziej cię fascynują w twoim życiu, czy zapadły w tobie w pamięci jakoś najbardziej jakieś słowa, jakieś sentencje, myśli wypowiedziane przez kogoś, gdzieś zasłyszane, może przeczytane?
To znaczy, jeśli chodzi o sentencje, to w moim życiu powstała jedna taka sentencja, która złożyła się z kilku sentencji osób świętych. Znana sentencja, trochę rozwinięta przeze mnie, ora et labora, ama et gaude, czyli znane, módl się i pracuj oraz kochaj i raduj się. Kilku świętych połączonych razem. Te słowa mocno działają na moje życie już od dawien dawna. A ja też dołączyć muszę jeszcze jeden język oprócz biologicznego, informatycznego. Jestem też absolwentem Politechniki, dlatego istnieje też w moim życiu język techniczny. I to, co często słyszałem od swoich profesorów na uczelni, że inżynier posługuje się rysunkiem jako swoim językiem, rysunkiem i wzorami. Również to chciałbym dołączyć do tego tematu, gdyż również to jest naszymi słowami. Rysunek oraz wzory, te dosyć trudne, które pamiętamy z fizyki czy z matematyki.
No, cieszę się, że wreszcie ktoś mnie rozumie.
Tak, to mówi Janek, informatyk, tak. Bratnia dusza się znalazła w tym momencie.
Pozdrawiam w studiu, bardzo się cieszę, że mogę waszych słów wysłuchać.
Pozdrawiamy.
Również dziękujemy ci za ten telefon.
Pozdrawiam też również swoją wspólnotę ze Skawiny, która właśnie przeżywała ze mną to spotkanie.
Bardzo dziękujemy za ten telefon. Serdecznie pozdrawiamy, Dawidzie. Wszystkiego dobrego. Wracamy do dyskusji. Padły tutaj bardzo ważne słowa.
Znowu słowa.
Do języka ja nie chciałbym, żeby ktoś to inny powiedział. dlatego korzystając z pewnej...
Dlatego się tak ojciec wyrywa cały czas.
Tak. A mianowicie mnie bardzo fascynuje język komentatorów sportowych.
A zwłaszcza wpadki komentatorów sportowych.
Nie tylko, ale...
Emocje przekazane,
ale tych radiowych komentatorów sportowych. To można ich słuchać, nie będąc kibicem, nie stojąc po żadnej ze stron, po prostu słuchać, jak potrafią operować słowem, językiem, jak potrafią przekazać odbiorcy to, co się w tym momencie dzieje. Nie tylko komentatorzy sportowi, tak Tomek patrzy na mnie, też myślę, że ci, którzy umieją dobrze komentować, relacjonować wydarzenia językiem opisowym, bardzo barwnym.
To jest też pewna sztuka budowania przez słowa pewnych obrazów, szczególnie jeżeli chodzi o radio. Sposób mówienia tak, aby słuchacz był w stanie sobie wyobrazić daną sytuację, czy to na boisku, na bieżni, na torze żużlowym, czy gdziekolwiek indziej, jeżeli mówimy o komentatorach sportowych. Ja się tak zastanawiam, jaka dyscyplina jest najtrudniejsza do komentowania.
No ja bym teraz wynalazł dobrego komentatora, który byłby w stanie na bieżąco komentować, relacjonować to, co się dzieje na komisji hazardowej na przykład, z całym opisem mimiki twarzy, wszystkich gestów.
Ja tego, myślę, że to trudniejsze niż mecz opisać, ojcze.
Nawet niż informatyka, bym powiedziała.
Ciekawe doświadczenie. Tak, wracamy do dyskusji. Cały czas mowa o słowie. Mówiliśmy na początku o liście episkopatu, który był odczytany w minioną niedzielę. Tam księża biskupi mówią o bezcennym dobru, jakim jest nasz język ojczysty. Podkreślają, że wiara chrześcijańska wyrażana w ojczystej mowie zakorzenia się w naszej kulturze, przemienia ją, kształtuje już od ponad 1000 lat. Właśnie, jak w ogóle powstał ten nasz język polski? Czy coś wiecie na ten temat? Ela przed audycją mówiła nam, jak powstał język polski.
Tak, Tomek mnie bierze tutaj, że tak powiem, pod tablicę i teraz będzie, że wiem. No to z tego, co wiem, to język polski należy do takiej rodziny języków praindoeuropejskich.
Termin?
Tak.
Drugi termin, podobnie jak te terminy informatyczne, które padały z twoich ust, Janku, także.
I później on uległ przekształceniu i należy do takiej grupy języków zachodniosłowiańskich.
Pozdrowiliście wczoraj babcię i dziadku?
Jak najbardziej.
Tak, cały czas ojcze pozdrawiamy.
Bo język to też pamięć.
To oczywiście dzisiaj też pozdrawiamy wszystkie babcie, wszystkich dziadków, którzy nas słuchają.
A kto spośród was ma wśród żyjących prababcia albo pradziadka?
Niestety.
Żyją w naszej pamięci, bym tak powiedział, filozoficznym językiem.
Więc pozostaje modlitwa, która też potrzebuje słów.
I która też jest językiem.
Praindo-europejski.
Teraz ojcze zachodniosłowiański, bo to przekształcenia, te sprawy, także...
I do tej grupy oprócz polskiego zaliczamy, zdaje się, czeski,
słowacki
i słowacki. Biskupi też zwracali uwagę w liście, że język polski ukształtowany przez wieki naszych dziejów należy do narodowej skarbnicy kultury. Broniliśmy go, gdy był zagrożony. Po utracie niepodległości zaborcy eliminowali język ze szkół i urzędów. Chcieli w ten sposób zapanować nad społeczeństwem polskim nie tylko politycznie, ale także kulturowo.
A teraz informacje ze świata.
A na koniec pogoda.
No tak, ale tutaj pojawił się bardzo ważny aspekt, mianowicie język jako coś, co kształtuje kulturę, mowa jako coś, co kształtuje kulturę. Tutaj biskupi zwracali uwagę na bardzo ważny aspekt, mianowicie na to, że Polacy w swoich dziejach, w swojej historii bronili tego języka ojczystego. Warto byłoby się zastanowić nad tym, jak to jest dzisiaj, jak to jest współcześnie. Czy my bylibyśmy w stanie bronić tego naszego języka? Jak to jest z obroną tego języka? Biorąc oczywiście także pod uwagę pewne zapożyczenia, jakieś naleciałości, które pojawiają się z innych języków. Bylibyście w stanie bronić języka? Jak to jest z waszym językiem?
to może ja w końcu się wypowiem, bo mam tu taki mały problem z mikrofonem. Muszę się poskarżyć. Michał nie chce się dzielić i dlatego przez cały czas się nie odzywałam, bo Michał siedział przy tym mikrofonie i w ogóle nie użyczył.
Tłumacz się, tłumacz, jasne.
Także, a wracając do tego, o czym mówiłeś, Tomku, to wydaje mi się, że ta walka o język jest trudna. Bo nie ukrywajmy, ale już coś takiego się zaczęło, że tak naprawdę walczymy o swój język. Zwłaszcza my, młodzi ludzie, sami wiemy po sobie, że używamy terminologii, a to zapożyczonej z języka angielskiego, na przykład cool i te sprawy. I też kiedyś mieliśmy zajęcia z takim profesorem, który ucząc w liceum mówił, że młodzi ludzie mają tylko dwa określenia, które określają wszystko. Dwa terminy. Super i masakra.
Albo jeszcze słowo fajnie.
Tak. Jak było w szkole? Masakra. A jak ci się podobał film? Super. I to o to chodzi. Także właściwie musimy walczyć o czysty język polski i o to, ażeby właśnie używać tego polskiego języka. Bo nawet jeśli patrząc na polityków, na świat publiczny, to tam bardzo często ludzie próbując tak jakby podnieść walory językowe i też swoją taką wiedzę, elokwencję, używają trudnej terminologii, którą właściwie można przełożyć zwykłymi, prostymi słowami, które dla tych właśnie sławnych ludzi mogą się wydawać zbyt prymitywne. Także tutaj wydaje mi się, że powinniśmy walczyć o właśnie takie polskie zwroty, polskie słownictwo i też walczyć o to, walczyć z wulgaryzacją. Właśnie, bo to jest też...
Do tego jeszcze za chwilkę powrócimy.
Nie problem.
Mieliśmy telefon, ale słuchacz nam się rozłączył, więc wracamy do dyskusji. Asia poruszyła ważny aspekt, mianowicie wulgaryzacja języka, coś, co obecnie no, dość bardzo spowszechniało. Te wyrazy wulgarne bardzo często się pojawiają na ulicach, w autobusach, w szkołach. Zdaje się, że to jest pewnego rodzaju...
Spowszechniało czy rozpowszechniło się?
Rozpowszechniło chyba.
Ale też
tak się zastanawiam, jeżeli rozmawiam o sobie.
I nawet też nie wydaje się takie rażące, bo jeśli kiedyś, ileś tam lat wstecz, użycie wulgaryzmu na forum publicznym wiązało się też z takim oburzeniem reszty tego grona. A teraz wystarczy włączyć telewizję czy radio i wtedy no, możemy zauważyć, że ludzie tak jakby nie mają już tej bariery, nie krępują się tylko.
Czyli w pewnym stopniu zostaliśmy trochę znieczuleni.
To znaczy się my obronimy język polski i będziemy go w stanie bronić, jeżeli będziemy świadomi tego, czym on jest. Ja patrzę na wasze twarze, nie jesteśmy być może ze sobą bardzo często i od wielu, wielu lat, ale gdy pamiętam pierwsze zajęcia, gdy ktoś z aktorów, czy też z lektorów, redaktorów przyjeżdżał i mówił o słowie, to jedno, co najmocniej podkreślał zawsze, świadomość wypowiadanego słowa. Nie tylko, że słowo ma swoją wagę, ale to konkretne słowo, które wypowiadam, żebym był świadom tego, co mówię. I zwróćcie uwagę, że coraz bardziej jesteście wy, ja też, każdy z nas, świadom wypowiadanych słów. I tutaj to, co jeszcze jest w tym liście, tak bardzo, myślę, istotne, że jest ten język ojczysty bezcennym dobrem każdego narodu, bo właśnie w nim wyraża się zbiorowa pamięć, tradycja, historia i kultura. To wszystko nas jednoczy i gdy to sobie uświadomimy, to wtedy obronimy język polski.
Ja myślę, że też samo to, że mówimy po polsku, to jest jakby świadectwem tego, że utożsamiamy się, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy tutaj w kulturze polskiej. No i to też, jak mówimy, świadczy o tym, czy szanujemy naszą polskość.
Wydaje mi się, że wartość języka poznajemy wtedy, kiedy go brakuje. Studenci mogą to odczuć, wyjeżdżając za granicę do pracy, kiedy na co dzień spotykamy się z językiem obcym, dajmy na to z niemieckim czy z angielskim i wtedy zauważamy, że jesteśmy jakby obcy dla nich.
I powstają różne śmieszne sytuacje.
Różne właśnie śmieszne sytuacje.
Piłki do metalu, prawda?
Tak. I człowiek tęskni za językiem i dopiero wtedy widzi, ile daje możliwość wypowiadania się w swoim ojczystym języku. Bo nawet jeżeli poszczędzimy dobrą umiejętność posługiwania się w języku obcym, jednak myślenie pozostaje w tym języku naszych ojców i właśnie na obczyźnie doświadczamy tego braku języka.
Wojtek cały czas dba tutaj, może nie o tyle o słowo mówione, chociaż też, bo cały czas kontroluje, ale też dba o słowo śpiewane. Zapraszamy.
Jeśli my będziemy milczeć, kamienie krzyczeć będą. Jeśli my będziemy milczeć, kamienie krzyczeć będą. Jeśli my będziemy milczeć, kamienie krzyczeć będą.
Na naszej antenie gościmy ojca dyrektora, który przysłuchuje się naszej audycji. Szczęść Boże, ojcze dyrektorze.
Szczęść ojcze Boże, dyrektorze, nie, jesteśmy ja... wszyscy na kontrolowanym, zwłaszcza od strony dykcji.
Tak jest.
Ja nie podsłuchuję. Myślałem, pan Tomasz mówił, że się przysłuchuje.
Tak jest.
Uczestniczę w tych rozmowach i bardzo cieszę się, że jesteście państwo w studio i akurat taki temat.
Ojcze, mówimy o naszych fascynacjach słowem. To ja zapytam ojca, co ojca dyrektora najbardziej fascynuje w tym słowie?
Może ja właściwie to chciałbym bardzo wiele wyrazić. Może nie odpowiem od razu, dobrze?
Dobrze.
Tylko od tego, co, o czym myślałem, jak tak słuchałem was. I nie wiem, kto mówił, ale chyba ta studentka Stuchowa. Tak też mówiła?
Tak jest.
Asia.
Tak.
I wtedy sobie skojarzyłem, jak to jest z tym słowem, jaki jest ubogi język. To jest taki język SMS-ów. To pani powiedziała.
Tak, SMS-ów i ulicy.
Fajnie, coś tam jeszcze, prawda? Okej, nie pamiętam już jakie słowa, ale coś w tym stylu. kiedyś, będąc w Ameryce Łacińskiej, rozmawiałem z ojcem Dariuszem, który tam pracował. Teraz ten ojciec jest w Chicago. Pracuje dla Polaków, Amerykanów i dla hiszpańskojęzycznych. Ojciec Dariusz Babiś, tak? I on mi wtedy mówił, że według badań to właściwie młodzież w Argentynie posługuje się gdzieś 600 słowami, tylko ma tak ubogi język. Nie wiem, na jakim poziomie tam młodzież, ale już młodzież, prawda? Nie dzieci, nie początkowo uczący się gdzieś języka, nie przechodzący z okresu niemowlęctwa, prawda? Także 600 słów, tak język ubogi. I ja patrzę, dlaczego w Polsce też taki ubogi. Bardzo się ucieszyłem tym listem episkopatu, który był czytany w ostatnią niedzielę u nas, w trosce o słowo. Tak. Pan mi zapytał, co mnie fascynuje. Przede wszystkim ze słowa rodzi się wiara, ze słuchania. Słuchać. I słowo pięknie podane. Gdy wezmę Ewangelię świętego Jana, prolog, na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. I tak dalej. Pamiętam, jak nie mogłem tej Ewangelii zrozumieć. Wydawało mi się, że to właściwie jest coś powtarzane w kółko. Byłem dzieckiem wtedy. W kościele nie mogłem tego zrozumieć. I kiedyś przeczytał to słowo, tę Ewangelię. Wtedy w szkole podstawowej w każdym bądź razie usłyszałem aktora. I ten aktor przeczytał ten prolog świętego Jana. Ja otworzyłem oczy. Coś niesamowitego. Jasne mi się wydało to słowo. Ta Ewangelia, która kiedyś dla mnie była, ona mi nic nie mówiła, nawet wielką trudność mi sprawiało jako dziecku zrozumieć. W ogóle, po co to tak słowo? Na początku było Bogu, u Boga było słowo i Bogiem było słowo i bez niego nic się nie stało, co się stało i tak dalej. I tak, tak. Kwestia, i co mnie fascynuje właśnie w słowie, piękno. I myślę, że te wulgaryzmy i skróty są konsekwencją może nie odkrycia piękna. W ogóle wyczuwać w wychowaniu, jeżeli pokazują dziecku piękno od dziecka i później młodemu człowiekowi, jeżeli on pragnie piękna, kocha piękno, idzie za nim, to on kocha słowo też. Patrzę, dlaczego w Polsce tak się dzieje. Przeróżne rzeczy się dzieją. Wczoraj rozmawiałem z panem profesorem Szaniawskim, który wydał przepięknie Krzyżaków z ilustracjami wziętymi z bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki, który to obraz w Muzeum Narodowym naszym jest właściwie niszczeje. Grozi mu zupełne zniszczenie. Ten obraz był przechowywany, opowiadał pan Józef Szaniawski, profesor Józef Szaniawski wczoraj, gdzie go ukryli Polacy, kto brał w tym udział. Właśnie ci muzealnicy, jeden oddał życie nawet, został zabity, jak w każdym razie w związku z tym obrazem, jak oni go przewozili, tak, i gdzie go później wieźli, na jakiej plebanii, który ksiądz tu pomagał, który sołtys czy wójt i tak dalej. O tym wszystkim opowiadał też, że Niemcy dawali 2 czy 3 miliony marek za wskazanie, gdzie jest ten obraz, bo chcieli go zniszczyć. No warto by dowiedzieć się dlaczego. I gdy opowiadał mi o tym Krzyżakach z tymi właśnie ilustracjami z tego właśnie obrazu w bitwie pod Grunwaldem, powiedział mi też, że zostały zlikwidowane lektury w Polsce. Sienkiewicza, Quo Vadis, Potop, Trylogia, to wszystko. Tak, no to. I teraz rozumiem, dlaczego ludzie nie mają pięknego języka, dlaczego nie chcą mówić, poprawiać tego języka. Ja pamiętam, miałem taką wujenkę, byłem dzieckiem, która bardzo dużo czytała. I myśmy tylko czekali, kiedy ona przyjedzie. To były wieczory niesamowite. Opowiadała książki przeczytane, gasiliśmy światło, zapalało się jakąś lampkę małą, czy taką świecę, lampę. Do niej, jak jeździliśmy na wieś, to ona, był taki etap, że nie było tam światła, tylko lampa naftowa. I ona nam opowiadała, to wyobraźnia pracowała niezwykle. Mówiła pięknym językiem polskim. To był ktoś, no jak jakiś powieściopisarz, bajkopisarz, czy no, artysta słowa. I no, słowo, coś niesamowitego, to jest piękno. I jeżeli my jesteśmy uczuleni na piękno, to wtedy jesteśmy uczuleni i na dobro, i na prawdę, rozwój. Słucham waszej muzyki w tej chwili i tak myślałem sobie przed paroma minutami jeszcze, myślałem, no, jeżeli ktoś chce piękna, to nie tylko czyta piękne książki, ale kocha piękny teatr, chodzi do opery, szuka pięknych koncertów, piękno. W naszym dzienniku o tym jest świetnym krytykiem właśnie teatralnym pani Podchorecka, Temida Podchorecka. Bardzo lubię czytać te wypowiedzi na temat teatru. Pokazuje, co się dzieje w tej chwili, gdzie są jakieś dobre sztuki, pokazuje minusy. Właśnie to rozwija człowieka. Pragnienie piękna. I na pewno to nie będą tłumy, masy, ale tak powstają elity, które niosą kulturę, rozwijają kulturę. I nie należy się zniechęcać. Powiedziałbym, że całe masy nawet będą miały 600 słów tylko w zapasie. I to jest przykre, bolesne. Przerywniki co chwilę gdzieś jakieś, prawda, niecenzuralne. Tak jest, bo to jest ubóstwo jakieś duchowe, intelektualne, kulturalne. No trzeba pracować, tak jak nad głoszeniem Ewangelii. Trzeba wielu siewców. Nie uwierzyli, bo nie usłyszeli. Nie usłyszeli, bo nikt im nie powiedział. Myślę, że ten problem jest, problem pięknego słowa jest również w kaznodziejstwie. Pamiętam po święceniach, przed święceniami, chyba byłem na początku seminarium, spotkałem człowieka, którego synowie byli na kulu wtedy. I on mi mówił o kaznodziejstwie i mówił, proszę ja ciebie, mówi, jak tam w tym kościele protestanckim czy w tamtym pięknie, są piękni mówcy, pięknym językiem przepowiadają Ewangelię. I mówi, pastorzy protestanci zwracają na to uwagę, na słowo. Rozwinęło się u nich słowo. W kościele katolickim, mówi, jest liturgia i może nie tak słowo, nie zgodziłbym się z nim, bo gdy zobaczyłem misjonarzy, naszych redemptorystów, niektórzy nie żyją, to specjalnie jeździłem, żeby usłyszeć ich kazania. To było przepiękne. To było mistrzowskie. To byli retorzy wspaniali. No ale retorykę trzeba też studiować, uczyć się, ale i ćwiczyć. Dużo ćwiczyć. Dlatego między innymi ja się cieszę, że w naszej uczelni jest teatr. Ci ludzie będą wyczuleni bardziej na słowo, na melodię słowa, na zrozumienie tego słowa. Zrozumieją, jak jest bardzo ważne, żeby dotrzeć do człowieka, jak ważne jest słowo i jak ono jest przekazywane. No tutaj dotykamy polityków, dotykamy dziennikarzy też. No to jest, to są bardzo często antyprzykłady. Bardzo często. Jakkolwiek ci, którzy chcą gdzieś wyżej wyjść, to bardzo zwracają uwagę na to, żeby dobrze wypaść, żeby być dobrym aktorem i grać. I tutaj właśnie grają również słowem, gestami, zachowaniem, mimiką. Tak, ale to już jest inna sprawa. To są ludzie bardzo często, którzy potrafią grać. Grać w znaczeniu aż do manipulowania. No to już jest inna sprawa. Tutaj też odgrywa ogromną rolę słowo, jak oni przekazują. Inni z kolei myślą, że wystarczy tylko intelekt, myśl. Nawet najpiękniejsza myśl, jeżeli jest wypowiedziana w taki sposób, że właściwie powinien logopeda tutaj wkroczyć i nauczyć tego człowieka mówić, to ta myśl, tak, to ten przekaz nie przekonuje słuchaczy. Tak. No, ja dziękuję za tę audycję i gratuluję. Gratuluję. Piękne słowo, ale w Polsce musimy pracować nad tym, no ale to trzeba, żeby zrozumiało ministerstwo, ale może ministerstwo ma takie plany, żeby właśnie likwidować. Myślę, że to jest ogólna generalnie polityka jakiegoś takiego, tak globalna, żeby ludźmi sterować, to ci ludzie nie mogą być bardzo myślący, bo myślący nie pozwolą sobą sterować, manipulować. I dlatego to wszystko się robi, zaniża się nawet w szkołach, już od szkół, od przedszkoli, jakieś proste rzeczy, bardzo prymitywne, literaturę prymitywną się wprowadza, która wypacza osobowość od początku. To jest, widać to niszczenie. To są te trendy, prawda, te postmodernistyczne, lewicowe, które prowadzą do tej antypedagogiki, antykultury, tak, antysztuki i tak dalej. No to jest dla mnie to jest wprost diabelskie. No. Bo anty, to szatan był zawsze anty i to tak, czyli antypiękno, prawda, anty. Tak, takie niszczenie. To widać, raz po raz, też w budownictwie nieraz. To widać, ja pamiętam, jak kościoły budowali, jak wmawiali księżom, duchowieństwu, katolikom, że tylko taki kościół najprostszy i tego motywacja, jaka nie wiadomo, może. Mądrzejsi byli w średniowieczu. Proszę zobaczyć, jakie piękne kościoły budowali. Jak byli wyczuleni na piękno. Jakie utwory powstawały również, jakie sztuki przepiękne, ale w starożytności, także starożytna Grecja, Rzym. Tak, i tutaj pytajmy się, dokąd idziemy i co, ja bym się pytał, co kochasz, a ja ci powiem, kim jesteś. Tak, czy prawdziwe piękno, czy prawdziwą sztukę, czy antysztukę? Czy jesteś pedagogiem? Czy antypedagogiem, prawda? Antypedagogika. Czy antyetyka. Tak. Także tutaj to właściwie widać wszędzie i w muzyce. To widać też w stroju. Czy ktoś kocha piękno, czy tylko modę. Czym szkaradniejsze, tym lepsze. Właśnie, ale to piękno właściwie wznosi człowieka do Pana Boga. Piękno prowadzi nas do miłości. To jest, i wypływa z miłości. Piękno. I też życzę wam też takiego. I tu słowo mnie prowadzi, piękne słowo mnie prowadzi aż do spotkania, bo pokazuję wam to, co z Ewangelią, z tym prologiem świętego Jana. Miałem taką przygodę kiedyś, jeszcze w dzieciństwie. I tu przyszedł aktor, ale wierzący aktor. I gdy on to odczytał, tak, ja bardzo lubię słuchać dobrych aktorów, tylko jest mało czasu, prawda? Pani Halina Łobonarska, pamiętam, jak była w naszej uczelni, to co wyreżyserowała ze studentami ten taki spektakl, no to było przepiękne. I studenci mówili, ja pamiętam, stałem tak zupełnie z tyłu, studenci mieli swoje, prawda, swoje sekwencje. A na koniec, to było takie crescendo, wyszła, wybiegła, właśnie, wybiegł mistrz, pani Halina Łobonarska. Mówi, jeny, tu jest. Tam to było bardzo piękne, a tu już wyszedł naprawdę mistrz. Także i to aż porusza, aż łzy wyciska z człowieka. Takie piękno podnosi ducha. Tak jak piękna muzyka, tak samo i piękne słowo łagodzi obyczaje, podnosi ducha. Brzydkie słowo, brzydka muzyka, brzydota wtłacza człowieka gdzieś w taki muł, z którego trudno wyjść. To nawet nie w dno, bo od dna można się odbić, ale muł, który wciąga. I trzeba się temu... Dlaczego? Ja życzę każdemu, żeby kochał piękno i szukał piękna. Dziękuję serdecznie. Był wyczulony na piękno. Bóg zapłać.
No ojcze, bardzo dziękujemy też za ten...
Panie Tomku, ja panu dziękuję także za te wiadomości w telewizji. Tam widać też pracę nad słowem, nad dykcją, nad melodią słowa, zrozumieniem słowa, prawda? I
no to jednak wymaga trochę pracy i zaangażowania, jednak jeszcze sporo przede mną, ojcze.
A to co dobrze, to my mamy się doskonalić i wychowujemy się aż do ostatniego momentu życia.
Tak, człowiek uczy się przez całe życie.
Tak, ojcze... a my idziemy do doskonałości, my idziemy do nieba. W niebie wszyscy są doskonali, czyli my mamy czas na doskonalenie się pod każdym względem. Cały człowiek i duchowo, i fizycznie, i intelektualnie, i cały charakter, wszystko. Całość, taki harmonijny rozwój całego człowieka. Oczywiście tutaj niezwykle ważny jest duch i powiedziałbym ten kontakt osobisty, zapatrzenie, kontemplacja w niesamowite piękno, niesamowitą miłość. Jak patrzę, jestem w pokoju i patrzę na krzyż, mam taki duży krzyż, to widzę, jak On nas umiłował, jak On umiłował nas Ojciec. I jak patrzę na świat, jak lecę na przykład samolotem kiedyś, raz drugi w kabinie pilota mogłem lecieć, jak nad Grenlandią czy gdzieś, albo zachód słońca, albo wschód słońca. I za każdym razem inaczej, jaki ten świat jest piękny. Jak Bóg musi być piękny. Jaki dobry, jaka miłość. Rozumiem to. Przepraszam, za długo mówię. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za ten telefon. Dziękuję. Rozpoczęliśmy audycję od tego, że wszystko zaczęło się od słowa. Mówiliśmy też o liście pasterskim Episkopatu Polski, bezcenne dobro języka ojczystego. Pojawił się temat tutaj wulgaryzacji tego języka jako zjawiska dość niepokojącego. Właśnie, z czego wynika to, że w naszym języku coraz częściej pojawiają się wulgaryzmy? Jaki jest ten faktyczny stan języka polskiego?
Mnie się wydaje, że to może być spowodowane chęcią zaimponowania. Często widząc młodych ludzi, zwłaszcza, to się tak mówi, podlotków, czyli koleżanki i kolegów z gimnazjum, bardzo często właśnie ci młodzi ludzie chcą zaimponować tym, że w rozmowie użyją jakiegoś wulgaryzmu. W ten sposób wydaje mi się, że jako tako zostaną zaakceptowani do danej grupy, do danej grupki, jakiejś ekipy i będą przede wszystkim, mówiąc żargonem młodzieżowym, na topie, cool.
Tylko wiesz, ja się zastanawiam, dlaczego jest taka tendencja, że bardziej jest chęć, w cudzysłowie, szpanowania wulgaryzmami, niż jakąś taką praktycznie rzetelną wiedzą na przykład.
Bo to wydaje mi się, że jest tak, że jeżeli na przykład my rozmawiamy normalnie i używamy polskiego języka, to jest właśnie normalne. Niczym nie szokujemy, wszystko jest tak, jak ma być. A chcąc być zauważonym, właśnie włączając telewizję i oglądając różne programy, widzimy, że ci ludzie, którzy szokują i robią wokół siebie wielkie zamieszanie, są zauważalni i dostrzegani w otoczeniu. Także bardzo często, niestety, właśnie dziewczęta, młode dziewczęta ulegają temu złudzeniu i chcąc dostać się do jakiegoś towarzystwa, chcąc być popularnym, po prostu zaczynają przeklinać, bo to jest jako tako warunkiem przyjęcia tego, żeby dostać się do danej grupki.
Czyli bardzo często też to wynika z pragmatyzacji lenistwa. Pragmatyzacji, czyli podejścia takiego bardzo praktycznego, wygodnego też, a tym samym leniwego do życia, bo jednym wulgarnym słowem przy różnej intonacji i odpowiednim jego wykrzyczeniu bądź też przemilczaniu czy wypowiedzeniu szeptem, ktoś, kto ma bardzo słaby czy mały zasób słów, wypowie bardzo wiele. I to jest po prostu brak znajomości słów. Gdy coś jest piękne, gdy coś jest dobre, gdy coś jest szlachetne, gdy coś mnie zdenerwowało, gdy coś mnie nurtuje, to na te wszystkie słowa mogę użyć, czy na te wszystkie moje uczucia mogę użyć dużo, dużo innych słów. A ktoś używa bardzo często jednego.
No niestety, to nie jest zbyt optymistyczny obraz, jeżeli chodzi o wulgaryzację języka, ale zdaje się, że na ten temat chce się z nami podzielić jeden z naszych słuchaczy. Bardzo prosimy, kogo gościmy na naszej antenie.
Moje imię Stanisława, jestem z Warszawy.
Szczęść Boże, Panie Stanisławie.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich i bardzo się cieszę, że wreszcie na ten temat zacznie się coś mówić. Bo mówiło się w nieprzyjemny sposób gdzieś tak 15 lat temu, kiedy zaczęły się pojawiać na antenie filmy. Filmy, jako przykład dam, z Pazurą, który właśnie z nim razem były realizowane filmy, niby to dla młodzieży, niby to dla wszystkich. I kiedy właśnie rozmawiałam na ten temat z moją córką, która w tym czasie chodziła do liceum, powiedziała mi po prostu: mama, no przecież to jest normalna sprawa. Ja bardzo byłam zdenerwowana i zbulwersowana, bo pracowałam jeszcze wtedy w szkole i na małą skalę jeszcze było słychać te słowa, które były, które określamy teraz wulgaryzmami. Ale tak czas dokonał, że w obecnej chwili to jest naprawdę nie do zniesienia. Kiedy idę obok szkoły, kiedy idę ulicą, no to przecież, tak jak tu słyszałam, młodzież się wypowiadała, jako fantazję to używają. Jako fantazję, że powie, rzuci takim słowem bardzo nieprzyjemnym i ja zwracam uwagę. Bo będąc uczulona na słownictwo, którego się nie używa w domu, to słownictwo wulgarne, udaje mi się nieraz w bardzo jakiś sposób kulturalny zwrócić uwagę i młodzieniec czy dziewczyna zatrzyma to słowo, ale niekiedy usłyszałam bardzo nieprzyjemne słowa w odniesieniu i również do mnie. Nie zrażam się tym i dlatego bardzo bym chciała i zachęcała młodych ludzi, którzy słyszą te słowa, żeby również zwracały uwagę i z jakąś wielką niechęcią odnosiły się do tych osób, które właśnie tych słów używają. Być może, że gdyby to telewizja nasza publiczna usłyszała ten mój głos, bo tam też dużo, dużo jest brzydkich słów w czasie programów telewizyjnych, w czasie programów filmowych i to mnie bardzo, bardzo przeraża. A młodzieży tej zdrowej, mądrej naprawdę życzę. Ewangelia zaczyna się słowami. Na początku było słowo i pielęgnujmy to słowo, bo słowo jest podstawą naszego życia, mądrości naszej Bożej.
Pani Stanisława, czy pani ma jakąś taką gotową receptę na obronę tego ojczystego języka?
No, moja obrona to była zawsze zwracać uwagę na to. Kiedy pracowałam w szkole, tak jak mówię, 15 lat temu, to się zaczęło pojawiać. No, ale moja praca skończyła się bardzo szybko, gdyż bardzo ciężko zachorowałam. I teraz, kiedy słyszę o tym, że to, co było złe, nasila się, to sama sobie mówię, Boże, za mało było nas, żebyśmy mogli postawić jakąś tamę przed złem, bo to zło już się zaczęło, tak jak mówię, dosyć dużo wcześniej. I my, ludzie dorośli, też powinniśmy zwracać uwagę. A młodzi, którzy mają lat czy 30, czy 40, to są wychowankami moimi, których no trudno mi jest ocenić, ale w każdej chwili trzeba walczyć ze złem, a wulgaryzm to jest bardzo wielkie zło, bo to jest nawet i poniżanie drugiego człowieka, tej osoby, z którą się w tej chwili przebywa, a nawet ja w dawnych tych czasach to sobie nawet wyobrażałam, że jest to złość tego człowieka, który obok mnie przechodzi lub zatrzymuje się, czy też ja obok niego jestem. Że poniża mnie, że właśnie takich słów brzydkich, wulgarnych używa. I my musimy zwracać uwagę, a przede wszystkim, no, żeby ta była możliwość dotrzeć do telewizji, nawet ten program Owsiaka, gdzie młodzież jest razem i no mnie to zatrważa to wszystko, no ale tak jak powiedziane jest, że jedna osoba niewiele może, ale wspólnie, razem, wspólnym frontem, gdybyśmy mówili o tym i mieli możliwość mówić, to może by było inaczej.
Pani Stanisławo, bardzo dziękujemy za ten głos w dyskusji. Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego.
A propos filmów dla młodzieży i ich wulgaryzacji, może to jest tak, że producenci takich filmów dążą do spłycenia naszego języka, do wulgaryzacji dlatego, żeby stworzyć leniwego konsumenta, który nie będzie wybredny i będzie przyjmował wszystkie te filmy, te treści, które oni propagują. Prościej przecież taki film oprzeć na kilku przekleństwach i może wulgarnych scen, niż stworzyć film oparty na jakimś wielkim dziele.
Łatwo jest zaimponować czymś prostackim, czymś bardzo powszednim, czymś, co jest wzięte z ulicy, zaimponować tłumom, niż te tłumy formować ku temu, aby mówiły językiem pięknym, aby te tłumy czy odbiorcy byli formowani do piękna i do wartości. Właśnie, to zdecydowanie, to jest wciąż nieustannie pytanie, czy współczesna kinematografia i czy teatr, czy sztuka, kultura ogólnie pojęte, formują człowieka, czy poprzez to, że starają się w sposób marny bardzo często i nędzny odzwierciedlić rzeczywistość, w jakiej żyje współczesny człowiek, ściągają tego człowieka w dół.
Dlatego my, jako młodzi ludzie, myślę, nie powinniśmy tak bezrefleksyjnie połykać wszystkich obrazów telewizyjnych, tylko...
Wracamy do świadomości.
Właśnie, wracamy do świadomości. I jeszcze chciałabym podkreślić i też odnieść się krótko do tego, co ojciec Tadeusz powiedział tutaj do nas, myślę, do młodych ludzi, że zanika czytanie u młodych ludzi. Teraz mamy podane gotowe obrazy, lektury są ekranizowane. Mówiąc szczerze, są ekranizowane na bardzo płytkim poziomie i my właśnie zapominamy o tym, że czytanie jest tym czymś, co skłania nas do refleksji, pobudza naszą wyobraźnię. A oglądając właśnie bezrefleksyjnie, automatycznie jakiś obraz, nie kontrolujemy już naszych myśli, tylko po prostu tak przyswajamy je i nie zważamy na to, no, że to jest taka papka, która no, niestety nie rozwija nas, tylko cofa i dlatego ten nasz język jest taki ubogi.
To tak jak Aniu właśnie mówisz, z jednej strony świadomość wpływa na to, co wypowiadamy, na nasze słowa, a z drugiej strony można powiedzieć, że słowa, z którymi się stykamy na co dzień, z którymi jakby mamy do czynienia, wpływają niejako na naszą świadomość, konstytuują nas w takim sensie, że chociażby czytając piękną literaturę, mając styczność z pięknym, poprawnym językiem, jednocześnie w jaki sposób możemy też poszerzać swoją wyobraźnię i ubogacać siebie, swoje wnętrze, jednocześnie ucząc się inaczej myśleć, inaczej postrzegać, poszerzać swoje horyzonty i przez to słowo może nas zmieniać. Nie tylko my swoim wnętrzem, z wnętrza wypowiadając słowo, możemy wpływać na rzeczywistość, ale też to, czego doświadczamy z zewnątrz, może w jakiś sposób nas kształtować i tutaj też jest kwestia naszej woli, naszej decyzji i wyboru tego, z czym się stykamy, na co patrzymy i co chcemy odbierać i poznawać, pogłębiać.
A poprzez czytanie, poprzez też pracę nad słowem, będziemy zawsze umieli odpowiednie dać rzeczy słowo. Takie, że bez wulgaryzmu, bez dąsania się, w sposób najbardziej dyplomatyczny będziemy umieli, czy umieć, żeby być bardziej poprawnym, będziemy umieć drugiej osobie odpowiedzieć w sposób odpowiedni do danej sytuacji.
Czyli najpierw należałoby zacząć od wprowadzania odpowiednich lektur, a dopiero potem zacząć je ekranizować.
Tak, w tym względzie.
Żeby stworzyć,
tak.
Ale jeszcze jest
piosenka, już będzie, tylko ktoś tu z was jeszcze bodajże przed programem mówił o stadium embrionalnym człowieka.
Tak, to Ela wspominała.
Tak, rzeczywiście dzisiaj wyczytałam, że tak naprawdę dziecko w trzecim miesiącu od momentu poczęcia osłuchuje się z językiem ojczystym, z jego melodią, jego akcentem, jego rytmem. Czyli my nie uczymy się mówić, my nie uczymy się słuchać, a później mówić, kiedy przychodzimy na świat, ale już w trzecim miesiącu. I myślę, że to jest no, bardzo istotne z tego też względu, że aby młode mamy zdawały sobie sprawę z tego, że czego słuchają, jak postępują później, to odbija się na dzieciach, no i na przyszłych pokoleniach.
Tak, aby miały świadomość wypowiadanych słów, bo nie tylko one je słyszą, ale
nie
także
tylko
ktoś inny, kto jest noszony gdzieś blisko pod ich sercem.
Oh, Żyć pozwala mi na nowo. Twoje słowo. Twoje słowo.
A w czasie wzrastania odbieramy kolejny telefon. Kogo gościmy na naszej antenie?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ligia z Górek Wielkich się pięknie kłania.
Witamy serdecznie.
I chociaż lata moje boleści, no powiedzmy już tam dość odległe, to jednak młoda duchem, no chciałabym się wypowiedzieć na ten wspaniały temat, który dzisiaj Radio Maryja porusza. Ja przyznam się, że bardzo mnie interesuje właśnie szczególnie ten temat. No wszystkie mnie interesują poruszane przez Radio Maryja, ale ten jest mi szczególnie bliski z racji tego, że no od czasu do czasu pisuję to i owo, a do tego trzeba słów. I mam trochę przemyśleń związanych z tym tematem. W związku z tym myślę, że to wszystko, co się dzieje z naszym językiem i to szczególnie właśnie z naszym, z polskim językiem, jest to element zaplanowany. To nie jest przypadek. Ja miałam wielką przyjemność uczestniczenia w spotkaniach z mistrzami i tam były wspaniałe wykłady profesora Jaroszyńskiego, który tłumaczył wiele różnych rzeczy związanych właśnie tym zjawiskiem, skąd się to wzięło, dlaczego i tak dalej. Zgadzam się z tym w zupełności i odsyłam tutaj chętnych do akademickich spotkań z mistrzami. Są to wspaniałe wykłady. Można się wielu rzeczy nauczyć. Tak w skrócie powiem tylko tyle, że to nasze korzenie i jeżeli u samych podstaw się uderzy w drzewo, no to ono się przewraca. Jeżeli korzenie są mocne, to może jakieś liść się oberwie, być może jakaś gałąź spadnie, ale drzewo przeżyje. Natomiast jeżeli się uderzy w korzenie, to wtedy już jest koniec tego drzewa. I to jest właśnie taki cios w korzenie, to co się w tej chwili dzieje. Dotyczy to nie tylko szkoły, chociaż tam się głównie zaczyna, ale i to nasze zubożenie wewnętrzne. Przecież słowo to wychodzi z wnętrza, prawda? Więc myślę, że to jest taki obraz tego, co się dzieje w naszych wnętrzach duchowych. I jeżeli ubogi nasz duch, uboga nasza kultura wewnętrzna, to i słowo, no trudno, żeby było inne. Nie da się nalać z pustego. Tak celem zilustrowania, czym jest dla mnie język rodzinny, jeżeli mogę, przeczytałbym teraz taki wiersz Cieszyńsko-Gwara. Miło, żeś mije, łojców handowno gwaro. Dzierżym się cię jako krzywo chałpa staro, wielucnej lipy, co koleni od małego rośnie. Kiero, choć dudławo, zieleni się ku wiośnie, a latem zaś mocka pszczół do się nięci. Od dziecka dycki je w mojej pamięci. Dzisio, gdy świat wszeli na rymby się obraco, starzik rod spadki do korzeni wraco. Lico do pnia przyciśnie, lzami go obleje i znowa do życia łoko mu się śmieje. I chciałam w ten sposób bardzo podziękować za wspaniały list, który tyczy naszego języka, bo jeżeli my odbudujemy ten język, to tak jak z tym starzykiem, możemy zacząć życie od nowa.
Bardzo dziękujemy za ten głos w naszej audycji. Bardzo cenne słowa padły. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. A my wracamy do naszej dyskusji. Ktoś zaproponował zabawę tutaj. Ojciec Benedykt w głuchy telefon w radiu się nie pobawił.
Nie, skojarzenia.
Ja tego nie proponowałem. Ani głuchego telefonu, ani skojarzeń. Ja podobno miałem zacząć, ale
tak,
tutaj,
ojciec miał zacząć.
Tutaj pani Ligia, pozdrowimy Cypriana.
Tak, pozdrowimy Cypriana, drugi ogień informatyki pozdrawia Górki Wielkie.
Tak, i teraz myślę, że ciekawy wątek, a mianowicie gwary. Tych języków naszych regionalnych, gdzie wyjechaliśmy, ja ze swojej małej mieścinki, wyjechałem w wielki, potężny świat. Teraz, gdy telefonuję do domu, po dwóch słowach zaczynam mówić po swojemu, czyli zaczynam mówić tak, jak mówiłem w domu i wszyscy się rozumiemy. Jest to też piękny język, ale miało być skojarzenie, tak?
Tak jest.
Wracamy skojarzenie. Skojarzeń.
Aż czekamy się boję, co idzie z wymyślić.
Ja też się boję. Raczej co my nie myślimy.
Arcydzieło?
Sztuka. Obraz.
Malarstwo.
Rzeźba.
Farby.
To miało być po kolei. Jeszcze raz, Aniu.
Tatusz, Tomku.
Rzeźba.
Drewno.
Dłuto.
Rzeźbiarz.
Talent.
I teraz wypadałoby podsumować. Co dalej?
Dar.
Aha, dalej.
Piękno. Muzyka. Utwór.
Mistrz.
Fryderyk Chopin.
Pianino.
Klawisze.
Wyczucie.
Ciekawy znowu eksperyment, jaki się pojawił tutaj.
Dziękuję, że mnie wybawiłeś.
Eksperyment ten miał na celu ukazać pewną grę słów, która bardzo często pojawia się w naszym życiu, ale też kolejny wątek, jaki poruszymy, to jest też interpretacja słów. Wcześniej rozmawialiśmy o wierszu Cypriana Kamila Norwida, nie miecz, nie tarcza bronią języka, lecz arcydzieła. Tutaj Ania poruszyła bardzo ważny wątek, mianowicie wątek czytania. Ja po raz kolejny wracam do listu Episkopatu, którym pozwolę sobie zacytować w tym momencie. Wybitna twórczość polskich romantyków, pozytywistów i twórców młodej Polski stała się skuteczną bronią w walce o duchową suwerenność Polaków. Jak bowiem napisał Norwid, nie miecz, nie tarcza bronią języka, lecz arcydzieła. Literatura przypomniała dzieje Polski, uczyła miłości ojczyzny i zachęcała do pracy. Dzieła literackie polskich autorów znalazły uznanie w świecie, czego dowodem były liczne tłumaczenia na inne języki i przyznawane nagrody. Dzięki nim świat dowiadywał się o Polsce, mimo że nie było jej na mapach Europy.
Myślę, że wy sami tutaj w studiu, jak również wy, którzy nas słuchacie w tym momencie, zdajecie sobie sprawę, że nie powiedzieliśmy wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, co było u źródeł kilka dni temu, gdy podejmowaliśmy decyzję o tym temacie, jak się kształtowała ta audycja, jak wiele słów nie padło, słowie, które chcieliśmy wypowiedzieć, ale to jest dobry zaczątek do tego, aby każdy z nas zaczął pracować nad słowem, zaczął tym słowem się interesować, aby słowo zaczęło nas fascynować. To, które słyszymy, jak również to, które wypowiadamy. Szkoda, że nie udało nam się chociażby jednego zdania wypowiedzieć na tyle sposobów, na ile nas tu jest. Każdy wypowiedziałby je inaczej. Gdy teraz rozmawialiśmy w tym momencie, uświadomiłem sobie, że słowo to nie tylko pamięć, to nie tylko uczucia, to nie tylko uczenie się, to nie tylko poznawanie, to nie tylko nazywanie, to nie tylko pamięć i modlitwa, ale to również pozdrowienie, pożegnanie. Naszym pozdrowieniem w radiu jest niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, ale w domu pozdrowienie było zostańcie z Bogiem. Przyjście do domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na Śląsku szczęście Boże. W domu, przechodząc, kogokolwiek widząc, pracującego, zawsze było pozdrowienie. Szczęść Boże, które wyrażało tak wiele. Tak, chociaż muszę zdradzić relację z mojego ostatniego telefonu z siostrą, gdy uświadomiłem sobie, jak środowisko ma wpływ na język, jakim się posługujemy. To już powracając do różnych humorystycznych dowcipów, które mówiły o osobach, które mieszkają przy stadionie, że nie mówią nie, tylko nie, nie, nie i tak dalej można, albo przy operze. Ale telefonuję do mojej siostry i nagle się okazuje, że ni stąd, ni zowąd słyszę powitanie, no heja. A mówię, jakie heja? Skąd ty to wzięłaś?
Może od dzieci swoich.
Może od dzieci. I też wiem, że byliśmy słuchani przez wiele osób, które mówią od nas o wiele czystszym, piękniejszym, precyzyjnym, bardziej językiem. Dobierają i dobraliby na pewno o wiele bardziej stosownych słów w danym momencie, czysto gramatycznie po polsku, bez rusycyzmów, czy też bez...
Z lepszą dykcją.
Z lepszą dykcją, ale chyba nie ma nikogo takiego, kto by powiedział, że słowem posługuje się już w sposób...
Doskonały.
Ważne, żebyśmy byli wrażliwi na to słowo i ciągle właśnie się doskonalili.
Ta świadomość powinna nam, zdaje się, przyświecać przez cały czas. Nie wiem, ile jeszcze nam zostało czasu naszej audycji. Wojtek czuwa nad czasem. Wojtku. Ciągle mówimy o słowie. Ważne jest to, o czym już wcześniej wspomnieliśmy, żebyśmy mieli świadomość tego, że słowo jest czymś najważniejszym w naszym życiu. Czymś, co tak naprawdę poniekąd determinuje nasze też zachowania. No cóż, Wojtek podpowiada, że pora kończyć naszą dzisiejszą audycję. Nie miecz, nie tarcza bronią języka, lecz arcydzieła. Były to nasze fascynacje słowem. Za uwagę bardzo dziękujemy. Dziękujemy również za wszystkie telefony, jakie pojawiły się podczas dzisiejszej audycji. A dziś żegnają się z wami
Agnieszka,
Kasia,
Ela,
Tomek,
Ania,
Asia,
Michał
i Janek.
Za uwagę dziękuję także ojciec Benedykt. Audycję dzisiejszą realizował Wojtek. Bardzo dziękujemy.
Bez ciebie zacząć nowy dzień. Naprawdę boję się. Chcę być przy tobie, żyć przy tobie. Powiedz jak pokonać cały strach. Znów być przy tobie, żyć przy tobie. Powiedz czy ma sens mijać się, nie patrzeć w oczy i nie wierzyć w dotyk. Bez ciebie płynie czas i nie ma w sobie nic. Kupi traw gorszy czas. Znów nie mam po co żyć, to tylko jeden gorszy dzień. Czemu nie chce się wciąż skończyć? Nie chcę słyszeć, że my zamieniamy w manekiny się. Bez czucia trwamy dzień za dniem. Przestaje płynąć wspólna kres. Ciebie zacząć nowy dzień. Naprawdę boję się. Chcę być przy tobie, żyć przy tobie. Powiedz jak pokonać cały strach. Znów być przy tobie, żyć przy tobie. Kto odpowie gdzie? Gdzie się podziało to co łączy? Kto nam zamknął oczy? Przestałem widzieć się, zamknąłem swoje drzwi. Ogień gaz, płynie czas. Co jeszcze się w nas tkwi? Wiem jedno, bez siebie wciąż trudno nam oko. Więc to nie koniec. Bez ciebie ja nic nie jestem wart. Bez ciebie zacząć nowy dzień. Naprawdę boję się. Chcę być przy tobie, żyć przy tobie. Powiedz jak pokonać cały strach. Chcę być przy tobie, żyć przy tobie. Chcę wiedzieć, co się mogło stać. To nie jest ważne. Nie chcę wiedzieć, co się mogło stać. To nie jest ważne.